Już na zborze jest trzech. Trzech Krzysztofów już jest w zborze. Niech idzie tak dalej. Otwórzmy Ewangelię Mateusza. Ewangelia Mateusza, 12 rozdział. Czytamy z Ewangelii Mateusza z 12 rozdziału od 38 wiersza. Wtedy odpowiedzieli mu niektórzy z uczonych w piśmie faryzeuszów, mówiąc: Nauczycielu, chcemy widzieć od Ciebie znak. A on odpowiadając, rzekł im: Pokolenie złe i cudzołożne znaku żąda, ale nie otrzyma innego znaku, jak tylko znak Jonasza proroka. Albowiem jak Jonasz był w brzuchu wieloryba 3 dni i 3 noce, tak i Syn Człowieczy będzie w łonie ziemi 3 dni i 3 noce. Mężowie z Niniwi staną na sądzie wraz z tym pokoleniem i spowodują jego potępienie, gdyż na skutek zwiastowania Jonasza upamiętali się, a oto tutaj więcej niż Jonasz. Królowa z południa stanie na sądzie wraz z tym pokoleniem i potępi je, bo przybyła z krańców ziemi słuchać mądrości Salomona, ale oto tutaj więcej niż Salomon. Ja chciałbym wrócić do mojego ostatniego zwiastowania i podkreślić dwie rzeczy. Mówiliśmy o tym, że bardzo ważną rzeczą jest, ażeby dobrze zacząć. W ogóle wszystko należy dobrze zaczynać. Jest taka zasada, że jeżeli coś zaczynamy dobrze, to jest szansa, że dojdziemy do celu, albo coś uda nam się, albo zrobimy coś dobrze. Dokładnie tak samo jest, jeśli chodzi o nawrócenie się do Jezusa Chrystusa. Jeżeli dobrze to zrobimy, jeżeli właściwie to zrobimy, to mamy szansę osiągnąć cel i zwycięstwo. O tym mówiliśmy. Natomiast jeżeli coś źle zaczęliśmy robić, to później, gdy idziemy za Bogiem, wiele rzeczy nie jesteśmy w stanie poznać ani rozumieć. I co najważniejsze, jak podkreślaliśmy, nie jesteśmy dobrze, prawidłowo, duchowo się rozwijać. A tak naprawdę życie chrześcijańskie polega na tym, że powinniśmy każdego dnia się rozwijać. Powinien być progres w naszym życiu. Nie ma mowy o staniu w miejscu. I dlatego to jest niezwykle ważne i niezwykle istotne. Pamiętajmy o tym, że tutaj na ziemi zaczęliśmy wędrówkę, ale ona kończy się w niebie. Ona tu na ziemi się zaczyna, ale ona na ziemi się nie kończy. Ja spotykam takich ludzi w moim życiu, którzy zaczęli wędrówkę na ziemi i powiadają, że oni wcale nie chcą iść do nieba. Oni chcą swój cel osiągnąć na ziemi. Ale ja chciałbym powiedzieć, kiedy czytam Boże Słowo, to tam wyraźnie widzę, że nasze życie, nasza wędrówka za Bogiem, nasz cel zaczyna się tutaj, a kończy się w wieczności. Albo mówiąc inaczej, tak prosto, kończy się w niebie. Czym jestem zainteresowany i czym jesteśmy zainteresowani? A żeby zastanowić się, co spowalnia marsz. Jesteśmy zainteresowani, żeby zauważyć i powiedzieć sobie bardzo wyraźnie, co spowalnia nasz marsz, naszą wędrówkę, a żeby dojść do celu. Jesteśmy tym zainteresowani. Mamy w sercu Bożą miłość i zależy nam na tym, ażeby każdy osiągnął cel. Nie chcemy samotnie dostać się do nieba, ale chcemy, żebyśmy wszyscy tam trafili. Żebyśmy wszyscy przywitali Jezusa Chrystusa. Żebyśmy mogli powiedzieć za apostołem Pawłem: dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, a teraz czeka na mnie nagroda. Ale apostoł Paweł mówi: biegu dokonałem, dobry bój bojowałem, osiągnąłem cel. To, czym teraz jestem zainteresowany i wierzę, że jest z Ducha Świętego, to to, ażebyśmy zastanowili się, co stało się po drodze. Co stało się po drodze, że gdzieś tam pewne rzeczy wydarzają się i nie jesteśmy dziś tak zadowoleni, jak moglibyśmy. To jest to, o czym mówiliśmy przy ostatnim zwiastowaniu. Dzisiaj właściwie chciałbym to kontynuować. I przeczytaliśmy oto taki fragment Bożego Słowa, że przyszli pewnie ludzie do Jezusa i mówią: pokaż nam znak. Jak brzmi to znajomo. 2000 lat minęło i w tej kwestii, zresztą wielu innych też, nic się nie zmieniło. Powiedzcie, ilu ludzi chce znaków? I nawet mówią: jeżeli mówicie, że jesteście prawdziwym Kościołem, to pokażcie znak. Jeżeli mówicie, że wierzycie w Jezusa Chrystusa i wierzycie w cuda, który czynił Jezus Chrystus, to pokażcie znak. Spotkaliście się z czymś takim? Tak naprawdę to ja nie wiem, co ludzi motywuje, dlaczego ludzie chcą oglądać znaki. Mogę się tylko domyślać, ale dlaczego ludzie chcą dzisiaj tak bardzo znaków? Otóż to jest coś takiego, co w ludzkości nic się nie zmieniło. A to oznacza, że takie problemy, jakie mieli ludzie za czasów Jezusa, mają dzisiaj takie same. Może zmieniła się cywilizacja, może dziś ludzie latają w kosmos, ale problemy ludzkie, ale pragnienia ludzkiego serca i to wszystko, co ogólnie nazywamy grzechem, praktycznie nie uległo zmianie. Wciąż jest takie same. Wciąż sprawia człowiekowi problem. I oto dlatego, jeżeli chcemy kontynuować misję i dzieło Jezusa Chrystusa, to musimy zmierzyć się z tym problemem i nie możemy chować głowy w piasek, ale musimy się z tym zmierzyć i musimy coś z tym zrobić. Moje zwiastowanie, bo zawsze jest problem z tytułem. Dla kogo są znaki? Moje dzisiejsze zwiastowanie zatytułowałem: dla kogo są znaki? Gdy ci ludzie przyszli do Jezusa i powiedzieli: pokaż nam znak, to Jezus im powiedział, że nie parafrazując powiedział: nie dostaniecie znaku, nie pokażę wam żadnego znaku. I bardzo mocno ich skrytykował. I powiedział: jeżeli w ogóle jakiś znak dostaniecie, to tylko znak Jonasza. I powiedział im, rozumiecie, o co chodzi, nie będę tego rozwijał. Chodziło o śmierć Jezusa i jego zmartwychwstanie. Ale Jezus nie zatrzymał się na tym. Dlatego, że oni przyszli i zadali mu pytanie, to Jezus był zobowiązany dać im odpowiedź. I zrobił to. I w tej odpowiedzi odniósł się do dwóch wydarzeń, które miały miejsce w Izraelu. Do dwóch wydarzeń, które zdarzyły się w historii Izraela. I to była Jezusa odpowiedź na ich pytanie. I ta odpowiedź brzmiała w ten sposób, że pierwsze powiedział, odwołał się do historii, do czasów, kiedy był jeszcze Jonasz. I mówi, że Jonasz był posłany do Niniwy, ażeby głosić ludziom upamiętanie, bo wisiał nad nimi sąd. I Jonasz poszedł i zwiastował im upamiętanie i powiedział, że jeśli się nie upamiętacie, to poginiecie. I Izraelczycy, uczeni w piśmie, ci zwykli ludzie znali tą historię. Ta historia dla nich była znana. I Jezus powiedział tą historię po to, żeby pokazać im, że ta historia niesie za sobą wielkie przesłanie, które powinni przyjąć do serca, które powinni nie tylko znać, ale umieć z tej historii wyciągnąć przesłanie i zastosować je w swoim własnym życiu. To Jezus im powiedział. I powiedział, że przyjdzie taki moment, przyjdzie taki czas, że będzie na ziemi sąd. I powiedział, że ludzie, którzy byli w tym czasie w Niniwie, staną na sądzie i mówi, oni was potępią. Oni was potępią. Dlaczego? Jezus powiedział dlatego, że gdy przyszedł Jonasz ze zwiastowaniem pokuty, to oni się upamiętali. A Jezus powiedział, a ja dzisiaj przyszedłem do was i jestem większy niż Jonasz. I też wam mówię o pokucie, a wy nie chcecie się upamiętać. To mówię Jonasza, ludzie posłuchali. A dlaczego mnie nie chcecie posłuchać? Ja jestem większy niż Jonasz. Ja niosę wam większe przesłanie. Ja jestem większy we wszelkich sprawach. Nie ma porównania między mną a Jonaszem. I mówi, a jednak nie chcecie mnie słuchać. A jednak nie chcecie mnie słuchać. Dwa zdania o pokucie. Na temat pokuty w tym zborze zostało powiedziane praktycznie wszystko. Począwszy od pastora, po wielu braci na nabożeństwach, nieraz był temat o pokuty i o pokucie i ja dzisiaj nie będę mówił, co to znaczy pokutować. Bo zakładam, że dobrze to rozumiecie, a przynajmniej to, co słyszałem i to, co pamiętam w tym zborze o pokucie, to wiem, że powiedziane było wystarczająco. Powiedzmy sobie tylko w skrócie. To, co najczęściej czytamy gdzieś tam w teologicznych książkach i to, co było tutaj w słowie powiedziane, w zwiastowaniu powiedziane. Pokuta to zmiana myślenia. Pokuta to zmiana sposobu myślenia. To zmiana w ogóle życia, które od tego momentu jest życiem według Jezusa Chrystusa, bo według Ducha Świętego. Pokuta to także zmiana patrzenia na grzech, to zrozumienie, czym jest grzech. I w końcu pokuta prawdziwa to ta, w której zmieniamy nasz pogląd, nasz stosunek do Jezusa Chrystusa. Bo jeśli nie zmienimy stosunku do Jezusa Chrystusa, nie ma mowy o pokucie, która zbawia człowieka. W tej pokucie chodzi o dwie rzeczy. W tej pokucie osiągamy dwa wielkie cele. Po pierwsze wiarę w Jezusa Chrystusa i po drugie zbawienie. Jeżeli nie pokutujemy tak, że nie mamy wiary i nie jesteśmy zbawieni, to nie ma prawdziwej pokuty. Dlaczego o tym mówię? Powiedzcie, czy może człowiek w świecie, nie znając Jezusa, pokutować? Oczywiście, że może. Jeden przykład. Kiedy zacząłem pracować w porcelanie, to ludzie opowiadali mi o takim zdarzeniu w Chodzieży, jeszcze to było na początku mojej pracy, wiele lat temu. Dosyć dużo lat temu. Nie wiem, czy aż tak wiele. Otóż było młode małżeństwo, w którym mąż po ślubie zaczął pić. Przychodził do domu, awanturował się. Ta żona miała z nim, jak to się mówi, krzyż pański. I pewnego razu przyszedł znowu do domu pijany i ona usiadła, już nie mogła wytrzymać, już nie miała siły walczyć z tym. I zaczęła płakać. Zaczęła strasznie płakać. I on, będąc pod wpływem alkoholu, zobaczył, jak ona płacze. I coś takiego stało się w jego życiu, że podszedł do niej i powiedział: ja już nigdy nie będę pić, bo ja nie chcę patrzeć, jak ty płaczesz. I wyobraźcie sobie, że ci ludzie opowiadali, że od tego momentu, jak ręką odjął, on nigdy nie sięgnął po alkohol. W ich życiu się wszystko zmieniło. Co to było? Co to było? Pokuta. To była pokuta, bracie pastorze. To była prawdziwa pokuta. Upamiętanie to jest to samo, co pokuta. Czy się upamiętał, pokutował, to wszystko się w tym zdarzeniu mieści. To była prawdziwa pokuta. Od tego momentu to małżeństwo było inne. On już nie pił. W ogóle ja w ogóle się zastanawiam, że coś takiego, jak to jest, że to jest możliwe. Bez Boga coś takiego, to oczywiście to nie tak często się zdarza, ale jednak to jest możliwe. Ale czy ta pokuta doprowadziła człowieka do wiary w Boga i do zbawienia? Nie. Nie. Wiecie, co spowalnia marsz do nieba? Wielu ludzi w kościele pokutowało, płakało, autentycznie od wielu rzeczy odwróciło się w swoim życiu. Ale gdzieś tam brakuje tego elementu wiary i takiego właściwego stosunku do Jezusa Chrystusa w tej pokucie. Co mam na myśli właściwy stosunek do Jezusa Chrystusa? Jeżeli człowiek prawdziwie pokutuje, to oprócz tego, czym jest grzech, to w tej chwili już powiedzieliśmy, to wystarczy, ale prawdziwa pokuta polega na tym, że nagle uświadamiam sobie, kim byłem, czym jest grzech i co dla mnie zrobił Jezus. W prawdziwej pokucie musi być taki moment, kiedy ja zrozumiem, jak pełen miłości, jak cudowny i jak wspaniały jest Jezus Chrystus. I ta prawdziwa pokuta, jeśli ma wydawać owoc, o którym mówił Jan, mówi: przynoście właściwy, prawdziwy owoc upamiętania, prawdziwy owoc pokuty, to w tym owocu jest coś takiego, że w moim życiu jest niesamowity szacunek do Jezusa. Jest niesamowita miłość do Jezusa Chrystusa. To jest prawdziwa pokuta. Prawdziwy szacunek i prawdziwa miłość. I w tym tygodniu z kimś rozmawiałem i powiedziałem, takim pierwszym widocznym elementem prawdziwej pokuty i nawrócenia się, zwrócenia uwagi i mojego stosunku do Jezusa, co jest pierwszym powodem, taki widoczny powód, taki widoczny, że każdy może to zobaczyć. Ten pierwszy, najważniejszy powód, który rodzi się w prawdziwej pokucie. Jaki to jest owoc? Jaki to jest owoc, który widać? Kiedy mówimy o prawdziwej pokucie. No miłość do Jezusa to prawda, ale tą miłość różnie może okazywać. Taki znak, gdy przyjdziesz do kościoła, to możesz powiedzieć, że to jest taki widoczny znak. Oblicze też. Radość Duchu Świętym już bliżej. Bardzo dobry kierunek. Bardzo dobry kierunek. Uwielbianie Jezusa. Uwielbianie Jezusa jest dowodem widzialnym, że prawdziwie pokutowałem. Jeżeli prawdziwie pokutowałem i zrozumiałem, co Jezus dla mnie uczynił, to pierwsze, co taki pokutnik robi, to po prostu wielbi Jezusa, to chwali Jezusa, to daje Mu chwałę. Ja rozumiem, że można wielbić spokojnie, można skakać, No, ja to rozumiem. Nie wszyscy, ja jestem z tych ludzi, że nie skaczę. Chociaż, bracie Mariuszu, czasami mam takie momenty, już kiedyś to mówiłem, mam takie momenty, że przyjdzie taka obecność Ducha Świętego, że żebym tak się zakręcił w ogóle i w ogóle zaczął machać. Tylko sobie myślę, co by zbór pomyślał o mnie. Ale mam czasami takie momenty. A może kiedyś, jeśli przyjdzie raz jeszcze taki moment, to po prostu nie będę zwracał uwagi, tylko tak jak Dawid zatańczy. I cóż, że żona jego powie, że od zmysłów odszedłem. Zaryzykuję. W różny sposób można oczywiście uwielbienie Bogu oddawać. Ale mówimy o uwielbianiu, o wywyższaniu. Czy jest problem zaśpiewać albo zaśpiewać, jak to jest, śmierć zyskiem jest, jak to się, no to zdanie, Chrystus jest życiem mym, a śmierć zyskiem jest. Chrystus jest życiem mym, a śmierć zyskiem jest. Czy to jest problem zaśpiewać? Ale zaśpiewać tak, żeby to była prawda. Zaśpiewać tak, żeby to była prawda. To nie jest problem zaśpiewać i powiedzieć, Chrystus jest życiem mym, a śmierć zyskiem jest. Ale czy zaśpiewać, czy powiedzieć, żeby to była prawda? Żeby to była prawda. Mówię dlatego, że coś spowalnia marsz, a my chcemy iść dalej. I w końcu chcemy te znaki oglądać. I w końcu chcemy dojść do takiego momentu, ażeby oglądać znaki. I Jezus powiedział im drugą historię, kiedy to królowa Saby przyszła do Salomona, ażeby słuchać jego mądrości. I on im tą drugą historię opowiada i ta historia też była znana w Izraelu. Izrael znał tą historię, oni znali tą historię. To było wyjątkowe zdarzenie. Koniec królowania Dawida i panowanie Salomona. To historycy opowiadają, że to był złoty wiek w Izraelu. To był złoty wiek w Izraelu. I wtedy w tym czasie, kiedy królowa dowiedziała się, że w Izraelu jest Salomon, że jest mądrym człowiekiem, to Jezus im powiedział, że królowa, która mieszkała daleko, nie wiem ile kilometrów było od tamtego, ktoś kiedyś chyba bodajże powiedział, że ponad 1000 kilometrów, tak daleko było to. Sława rozeszła się Salomona po całym tamtym świecie i ona zrobiła ogromne przygotowanie. Ona musiała zorganizować wielką wyprawę. Tam było wiele wielbłądów, tam było wiele ludzi. Tam byli jej dostojnicy. Iść przez piach, przez pustynię, gorączka. Jakie trudy musiała pokonać. Ale ona szła, bo ona miała wiele pytań w swoim życiu. Ona żyła w swoim państwie i ona miała wiele pytań i nie miała na nich odpowiedzi. I ona miała swoich doradców, swoich mądrych dostojników, różnych ludzi miała w tym świecie, w tym swoim państwie. I miała trudne pytania, miała wiele pytań. I na pewno nie jednych wzywała. I pytała się ich, ażeby dali jej odpowiedź. I wielu z nich nie było w stanie dać jej takiej zadowalającej odpowiedzi. I dowiaduje się, że w Izraelu jest król. Że w Izraelu jest król, który ma ogromną mądrość. I że dla niego właściwie nie ma żadnego pytania, na które nie dałby odpowiedzi. I pewnego dnia zmęczona z życiem, zmęczona pytaniami, problemami, na które nie ma odpowiedzi. I tak w końcu mówi, nie może być tak. Ktoś taki jest tam w Izraelu. Organizuje wielką wyprawę. Bierze skarby ze swojego państwa, to co ma najlepsze, ażeby temu człowiekowi ofiarować. Żeby także pokazać swoją świtę i całą taką potęgę swojego państwa. I idzie z tym do Salomona. I robi wielki trud. To nie był dzień lub dwa, to były prawdopodobnie tygodnie czasu, zanim tą karawaną przywędrowała do Izraela, do Salomona. I kiedy stanęła przed nim, Biblia powiada, że zadawała mu pytanie i że nie było żadnego pytania, na które Salomon nie mógłby odpowiedzieć. To, co miała w swoim sercu, te wszystkie pragnienia, które miała, te wszystkie rzeczy, które były dla niej tajemnicą, ona to wszystko powiedziała Salomonowi. A Salomon, potężny władca, król w Izraelu, siedzi na tronie i ona mu zadaje pytania trudne, a on jej odpowiada w Bożej mądrości, a on jej odpowiada w Bożym poznaniu, a on jej odpowiada w Bożym namaszczeniu. Ona jest zadziwiona, skąd on to wszystko wie? To jest niemożliwe, żeby człowiek miał taką mądrość i takie poznanie. Jest zaskoczona, jest zadziwiona, składa mu hołd, daje mu potężne dary, jest mu wdzięczna, odjeżdża od niego, jest szczęśliwą kobietą. A Jezus mówi, ja jestem dzisiaj w Izraelu i jestem większy niż Salomon. Te wszystkie pytania, które macie, ja jestem wam w stanie na nie odpowiedzieć. I te wszystkie pytania, te wszystkie problemy, te wszystkie kłopoty, to, co macie w swoim sercu, ja jestem w stanie wam odpowiedzieć. Jezus im zarzuca, dlaczego nie chcecie mnie posłuchać? W innym miejscu Pan Jezus powiada, dlaczego nie umiecie słuchać mnie? I mówi, dlatego, że nie umiecie mnie słuchać, dlatego nie rozumiecie tego, co do was mówię. Zauważcie, że kiedy Jezus mówi przypowieści różne, na przykład tą przypowieść o siewcy i tych czterech rodzajach roli. I kiedy mówi do ludzi, ludzie słuchają tego, ale nie rozumieją. I potem uczniowie, i tam w jednym miejscu jest napisane uczniowie i inni ludzie, którzy szli za nim. Także nie tylko uczniowie, na osobności mówią, wyłóż nam to podobieństwo. I kiedy poświęcili czas, kiedy się zatrzymali, kiedy usiedli przed Jezusem, On im to wszystko wytłumaczył. Wiecie, co dziś jest problemem w ogóle zagonionego chrześcijaństwa? Umieć słuchać. Umieć słuchać i poświęcić czas na to, ażeby słuchać. Ja do wielu rzeczy nie dorosłem. I jeszcze wiele muszę się nauczyć. Nie wiem, ile łaski będę miał, jeżeli chodzi o życie. Ale kiedy kiedyś przeczytałem historię sługi Bożego, Klendenena, konkretnie jego mam na myśli. Jego żona i dwoje dzieci były śmiertelnie chore i leżały w hotelu. A on w tym czasie szedł na nabożeństwo i zwiastował ludziom Ewangelię. Wracał do hotelu i przez całą noc czytał Słowo Boże. To jest poświęcony czas. I mówi, czytał od początku. Dla mnie to jest niesamowite. Od początku leży żona i twoje dzieci. Przyszedł jakiś człowiek, który mówi, że ma dar uzdrawiania. Jak zobaczył ich białych, to zwiał stamtąd. Powiedział, to jest ponad moje siły. On mówi, powiedziały, że masz dar uzdrawiania, że czujesz w rękach moc Bożą. To zapewne jak położysz swoją rękę na nich, to zostaną uzdrowione. Nic się nie stało. On czytał od początku Stary Testament i dojechał do psalmów. Bez przerwy czytał do psalmów. I kiedy przeczytał pewien psalm, nagle przyszło Boże poznanie i Boża odpowiedź dla niego. Ja tylko używam tego przykładu i może nawet nie powinienem, bo ja nie jestem w stanie tak robić, to nie wiem, czy jest w porządku w ogóle podawać taki przykład. Ale no pokazałem, przedstawiłem ten przykład. Ale co ja chcę powiedzieć? Co Jezus zarzucał uczonym, którzy chcieli oglądać znaki? On powiedział, że oni tego znaku nie otrzymają. Że oni nie mieli czasu słuchać. Oni nie mieli czasu, oni nie chcieli po prostu słuchać tego, co Jezus do nich mówił. Ja chcę powiedzieć, że dzisiaj Bóg także przemawia. Ja nie sięgam do tego, że ilu ludzi może doświadczać, słysząc głos Ducha Świętego, kiedy może przemawiać do człowieka, bo to nie jest aż takie powszechne, a chcielibyśmy, żeby bardziej było powszechne. Ale chcę powiedzieć, że kiedy czytamy Boże Słowo, to Bóg naprawdę może przemawiać. Ale to jest właśnie problem. Są dwojakiego rodzaju problemy, takie największe. Jest ich więcej, ale ja nie mam czasu na to. Moim zadaniem jest tylko pokazać tą historię i powiedzieć, że pokuta jest bardzo ważna i słuchanie Bożego Słowa, bo tylko tych dwóch przykładów Jezus użył. I prawdopodobnie chciał powiedzieć, że jeżeli będzie prawdziwa pokuta i prawdziwe słuchanie Bożego Słowa, to wszystko przed człowiekiem stanie się możliwe. Oczywiście to słuchanie Bożego Słowa wtedy jest prawdziwe i właściwe, kiedy słuchając Boże Słowo mamy wiarę w Boga. Pierwszy list do Koryntian, 1:17. I tam jest napisane tak. Tam jest napisane, że wiara przychodzi z tego, to tłumaczenie mi się podoba. Wiara przychodzi z tego, co się słyszy. Z tego, co się słyszy. Albo wiara przychodzi z tego, czego słuchamy. A to, co się słyszy, to jest Słowo Boże. Ja mam pytanie. Czego słyszy? Co właściwie... No ale mam prawo to pytanie zadać. Czego słuchasz w swoim życiu? Czego słuchasz? I co usłyszysz? To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, o którą chciałbym powiedzieć, to jest to, że gdy przychodzę tutaj do kościoła i gdy słucham Bożego Słowa, to mogę wiele rzeczy usłyszeć. I mogę wiele rzeczy usłyszeć. Problemem jest, że Bóg jest w swej, nie wiem jak to nawet powiedzieć, w swoim poczuciu humoru. O, to by było dobre słowo, bo dlatego, że bardzo często chcę powiedzieć ważne rzeczy przez naczynia, które najczęściej są pogardzane albo nie przyjmowane. To trzeba mieć poczucie humoru. Ktoś by powiedział, to może Jezus jednak nie szanuje ludzi. Ale czy tak często nie jest? Wiecie, ile z tego miejsca, z tego świętego miejsca padło słów, które jak młot, Nie. Chodzi mi o to, że te słowa były jak młot, uderzały. Mówiły bardzo wyraźnie, mówiły bardzo konkretnie. Były słowami zbawiennymi, były słowami namaszczonymi, były słowami, w których był Boży głos. W czym jest problem? Usłyszeć. W czym jest problem? Usłyszeć. I jeszcze jedna rzecz dotycząca słuchania. Bo możemy mówić, jak słuchać, to znowuż ja nie będę temu poświęcał czas. Ale dwie rzeczy, które decydują o tym, że słuchanie jest prawdziwe. To jest wiara twoja. Jeżeli masz wiarę ze słuchania, to jest prawdziwe słuchanie. A drugi dowód jest na to, drugim dowodem na to, że to słuchanie jest prawdziwe, to jest wykonywanie tego, co się słyszy. Jeżeli ktoś wykonuje to, co słyszy i ma wiarę, to jest właściwe słuchanie. Oczywiście można by było więcej rzeczy powiedzieć na temat słuchania. To nie o to mi dzisiaj chodzi. Ja tylko chcę powiedzieć, podkreślić to, co Jezus powiedział, tym ludziom, którzy przyszli z pytaniem o znak. Powiedział Jonasz głosił pamiętanie i ludzie w Niniwie się upamiętali i królowa przyjechała do Salomona i słuchała jego A Jezus powiada, ale ja jestem większy dzisiaj, ja stoję przed wami, znacie historię w Izraelu, one się wydarzyły w Izraelu, oto ja dzisiaj przyszedłem i jestem większy niż Jonasz i większy niż Salomon. Powiedział też Jezus, królowa Saby powstanie i potępi to pokolenie. Ja bym nie chciał, żeby na sądzie królowa Saby powiedziała mi, ja byłam u Salomona i słuchałam tego, co on mi powiedział. Ja posłuchałam go, to co on mi powiedział i wróciłam od niego. I byśmy mogli powiedzieć, i zrobiłam to, co on mi powiedział. Ale ty żyłeś, czy żyliście w czasach, gdy Jezus do was mówił, a jednak nie chcieliście tego słuchać. Wiecie, ilu ludzi stanie na sądzie i ona powie, ja posłuchałam tylko człowieka. A wy nie byliście w stanie słuchać Jezusa Chrystusa. Dlaczego o tym mówimy? Mówimy o tym dlatego, że kiedy chodzi o to, ażeby we właściwy sposób się nawrócić, żeby właściwie zacząć swoją drogę za Bogiem i we właściwy sposób się rozwijać, to chcę powiedzieć, że bardzo ważną rzeczą jest, ażeby w społeczności, w Kościele Jezusa Chrystusa było Jego prawdziwe życie. Jeżeli Kościół, jeżeli Jezus opuści jakikolwiek zbór, nic nie jesteśmy w stanie zrobić, nie ma dla nas ratunku. Jeżeli Jezus by postanowił opuścić jakąś społeczność z różnych powodów, nic nie jesteśmy w stanie już zrobić. Możemy robić nie wiadomo jakie wysiłki, na nic to się zda, nie jesteśmy w stanie zrobić nic. Ale chcemy powiedzieć, że jeżeli jakąkolwiek społeczność Pan Jezus Chrystus będzie kochać, jakąkolwiek społeczność Pan Jezus będzie szanować i będzie naprawdę miłować, to o jedną rzecz, jak powiedziałem w tamtym zwiastowaniu, będzie zazdrosny. Będzie zazdrosny o Jego życie. I zrobi wszystko, żeby to życie było. I jeżeli nawet przyjdzie na to, ażeby społeczność, cokolwiek, człowiek pojedynczy lub zgromadzenie zapłaciło za to cenę, to nie jest istotne. Życie jest ważniejsze. Osiągnięcie celu jest ważniejsze. Niebo jest ważniejsze. Niebo jest ważniejsze. I na koniec taką historię. Pewien człowiek przychodzi do Jezusa i mówi, przyjdź, bo moja córka ciężko choruje, praktycznie uszkona. A Jezus mówi, przyjdę i uzdrowię ją. A po drodze zamieszanie, kobieta dotyka się jego szaty, robi się zamieszanie, spowalniają Jezusa, zagadali go, przyszedł, spóźnił się. Nawet po drodze jeszcze sluga wychodzi i mówi, już nie trudź nauczyciela, już za późno jest. Jezus mówi do niego, ufaj, wiesz. Tylko jemu to powiedział. Nie tłumowi, jemu tylko to powiedział. Zauważcie, że tylko jemu to powiedział. I on idzie z Jezusem. Jest niesamowita historia. Przychodzi, a tam płacz, no bo ktoś umarł. A on mówi, dlaczego robicie zamieszanie? Dziewczynka śpi. Zwróćcie uwagę od tego momentu, co tam się zdarzyło, coś niezwykle ważnego. Wyśmiali go. Bo wiedzieli, że umarła. Byśmy dzisiaj powiedzieli, nie uczcili go, nie uszanowali go, zlekceważyli go, a nawet go wyśmiali. A Jezus chciał uczynić cud. A Jezus chciał pokazać znak. I wszystkich ich wygonił. Wziął tylko ojca, matkę i tych, którzy byli z Jezusem, tych apostołów. I tam pokazał im swoją chwałę. Czy byśmy mogli dzisiaj powiedzieć, że cud nie jest dla Kościoła? Czy cuda i znaki nie są dla Kościoła? Ja wierzę, że są. Jezus nie chciał tym ludziom powiedzieć, że nie dla was są te znaki. Tylko On powiedział, że jeżeli chcecie oglądać Bożą chwałę, jeżeli chcecie oglądać Bożą chwałę, to pokutujcie i słuchajcie to, co mówi Boże Słowo. Jeżeli to was doprowadzi do wiary i do zmiany stosunku do Jezusa Chrystusa, jeżeli słuchanie Bożego Słowa doprowadzi do wiary i do wykonywania Bożego Słowa, znaki i cuda w twoim życiu są otworem. Ja niedawno przeżyłem w tamtym roku niewielki znak. Jego tylko powtórzę. Kiedy moja teściowa, 94 lata, złamane biodro i zoperowana i po 2 miesiącach chodzi, to wszyscy, którym to opowiadą, to mówią, że to jakieś jest jakiś wybryk. Żaden wybryk. W tej łasce Boża chwała, w tej łasce Boży znak, w tej łasce Boży cud. Oglądajcie to. Oglądajcie to. Wreszcie, pastorze, czy nie jesteśmy zainteresowani, żeby ten zbór oglądał chwałę Bożą, łaskę, cuda? Oczywiście, oczywiście to się dzieje. O, chcę powiedzieć, że to się dzieje. Ale przecież możemy jeszcze więcej doświadczyć i oglądać. Jaki był cel dzisiejszego mojego zastawania? Już kończę. Pomyśl nad pokutą. I pomyśl nad właściwym słuchaniem Bożego Słowa, który zbuduje twoją wiarę i doprowadzi ciebie do takiej społeczności z Jezusem Chrystusem, w której nie ma słów, żeby powiedzieć, co się może wydarzyć. Niech Bóg was błogosławi. Amen.